Kazanie właśnie nazwałem Uporządkuj swój wewnętrzny świat. A zazwyczaj jak przygotowuję kazania, to po prostu biorę tekst i omawiam go po kolei. A najlepiej właśnie, jeżeli mogę w ten sposób cały list albo księgę zrobić, tak jak robię z drugim listem do Koryntian. Ale czasami Bóg kładzie mi na serce coś szczególnego, jakiś szczególny temat, który sądzę, że jest ważny, a może z którym się zmagam, może z którym widzę, że inni się zmagają. I właśnie czuję takie Boże prowadzenie do tego, żeby na ten temat mówić kazanie. I tak będzie dzisiaj. A właśnie ten temat, uporządkuj swój wewnętrzny świat. Czyli jakby to zamienić na pytanie, to zapytałbym, jak wygląda twoje życie od kuchni. A gdybym miał poszukać zastosowania, to bym zapytał, co jeszcze możesz zrobić, żeby to życie od kuchni uporządkować. My jako ludzie jesteśmy takimi istotami społecznymi. Spora część naszego życia upływa na jakiejś interakcji z ludźmi. Jesteśmy z ludźmi w kościele, w pracy, w szkole, na spotkaniach towarzyskich, nawet w domu. I wtedy też pełnimy różne role i wykonujemy różne obowiązki. W pracy jestem pracownikiem, a w domu mogę być mężem albo dzieckiem, rodzicem. W kościele jestem członkiem zboru na przykład, albo pracownikiem. Najróżniejsze role mamy. I to wszystko dzieje się na zewnątrz. W sensie robimy te różne rzeczy na zewnątrz, w interakcji z ludźmi, oni nas widzą i wtedy się zachowujemy w określony sposób. Jednak to, jacy jesteśmy na zewnątrz, wynika z tego, jacy jesteśmy wewnątrz. W Ewangelii Łukasza 6,45 Jezus powiedział: człowiek dobry z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło, gdyż z obfitości serca mówią jego usta. Co, slajd nie działa? O, bardzo dziwne. A daj escape? Powinno być. No dobrze. Ze slajdami czy bez, będę szedł dalej. A w przypowieściach Salomona 4,23 czytamy: czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Tak więc źródłem naszego życia nie jest to, co robimy na zewnątrz, ale to, jacy jesteśmy w środku, to, co mamy w środku. Naszym zadaniem jest to pielęgnować. I stąd właśnie ten temat, żeby uporządkować swój wewnętrzny świat. Mogę udawać pobożnego człowieka w każdą niedzielę od 10 do 12, nie będąc z nim w domu. Mogę też być bardzo dobrym pracownikiem w pracy, podczas gdy mój wewnętrzny świat będzie w gruzach, ale na dłuższą metę ja się na tym wykoleję, to mnie do niczego nie doprowadzi. Będę odczuwał coraz większe napięcie w swoim życiu i coraz ciężej będzie mi być na zewnątrz tym, kim nie jestem w środku. Ewangelia Łukasza 6,43 to jest dwa wersety wcześniej niż poprzednie słowa Jezusa, które czytałem. Nie ma bowiem drzewa dobrego, które by rodziło owoc zły, ani też drzewa złego, które by rodziło owoc dobry. Tak więc jeżeli jesteśmy źli w środku, jeżeli w środku, że tak powiem, mamy bałagan, to na zewnątrz ten bałagan będzie się wydostawał. Nawet jeżeli przez chwilę uda nam się sprawiać pozory, że wcale tak nie jest. Tak jak wspomniałem, to jest temat, który jest dla mnie wyzwaniem. Jest mi ciężko dbać o to, co wewnątrz, kiedy mam dużo rzeczy, które dzieją się na zewnątrz, najróżniejszych. Zauważyłem, że im więcej robię, im więcej rzeczy mnie stresuje, tym łatwiej jest mi zaniedbać źródło mojego życia. Ten mój wewnętrzny świat. Właśnie na rzecz tych zewnętrznych rzeczy. Ale wtedy, kiedy tak się dzieje, tracę efektywność w jednym i w drugim. Więc kiedy na przykład chcę być dobrym pracownikiem i na rzecz tego zaniedbuję właśnie to, co jest w środku, to ani nie jestem dobrym pracownikiem, ani w środku nie mam poukładane. I zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Zauważyłem, że coś, co po nawróceniu przychodziło mi łatwo, niekoniecznie przychodzi mi łatwo w tym momencie. Nie? Kiedy jeszcze była ta pierwsza euforia taka po nawróceniu, kiedy dopiero zrozumiałem, co się stało, zrozumiałem ofiarę Chrystusa, moje życie zostało obrócone o 180 stopni. Bardzo łatwo było się modlić, bardzo łatwo było studiować Biblię, bardzo łatwo było wtedy pracować nad sobą. Ale z czasem te rzeczy wcale nie są takie oczywiste. Nie mogę brać zapewnik tego, że kiedyś nauczyłem się solidnie studiować Biblię, kiedyś nauczyłem się wiernie i wytrwale modlić i to mi zostanie do końca życia, jeżeli nie będę nad tym pracował. I jeszcze coś zauważyłem, kiedy się nad tym tematem zastanawiałem. Zauważyłem, że nie jestem jeszcze człowiekiem, jakim już powinienem być. Miałem mnóstwo czasu i okazji, żeby wzrastać i poznawać Boga. A jednak wielu z tych okazji nigdy nie wykorzystałem. Wiem, że gdybym je wykorzystał, to byłbym teraz dalej w swoim chrześcijańskim życiu niż jestem. Byłbym może bardziej pobożny, bardziej oddany Bogu, bardziej dojrzały, mądrzejszy. Ale miałem całą masę okazji, nawet jeżeli tą okazją był po prostu wolny czas, żeby wzrastać i poznawać Boga, które już minęły. Teraz będą kolejne i wierzę, że Bóg będzie mnie dalej prowadził i kształtował, ale jednak nie jestem jeszcze człowiekiem, którym już mógłbym być. Gdybym tę okazję wykorzystał, gdybym wziął się do roboty tak, jak powinienem był, wtedy, kiedy był na to czas. Więc i sądzę, że jeżeli szczerze się nad tym zastanowicie, to będziecie mogli powiedzieć o sobie to samo. Bo te okazje pojawiają się w naszym życiu i wypuszczamy je z rąk. I często wynika to z tego, że nie zawsze przykładamy należytą wagę do naszego wewnętrznego życia. Więc pomódlmy się, żeby Bóg przez swoje słowo pokazywał nam dzisiaj, jak ważne są te rzeczy i jak możemy się o nie troszczyć. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że uczysz nas, jak żyć, uczysz nas nie tylko jacy mamy być na zewnątrz, ale też jak troszczyć się o to źródło naszego życia, jak pielęgnować naszą relację z Tobą, co możemy robić, żeby uczyć się być dojrzałymi chrześcijanami, co możemy robić, żeby uczyć się każdego dnia chodzić Twoimi drogami i dokonywać mądrych i dobrych wyborów, nawet jeżeli są trudniejsze i czasami mniej przyjemne niż alternatywa. Proszę Cię, ucz nas tego, jak zadbać o nasze życie od kuchni, jak zadbać o nie w tym miejscu, kiedy może nie widzą go inni ludzie i kiedy może nie pokazujemy się na zewnątrz, ale kiedy Ty nas widzisz i kiedy możemy ten czas spędzać z Tobą. Albo kiedy możemy wzrastać i rozwijać się na wszelkie sposoby. Niech Tobie w tym będzie chwała. Amen. Mam takie 4 główne myśli. Może to nie będą jakieś super płynne przejścia, ale to będą 4 myśli, które były dla mnie istotne właśnie, kiedy badałem ten temat. I pierwsza taka myśl, czy pierwszy punkt nazwałem powrót do źródła. I wspomniałem już ten fragment z przypowieści, gdzie z serca wypływa źródło życia. Innymi słowy, to co masz w środku wypływa na zewnątrz. Więc musisz bardzo uważnie pilnować tego, co tam jest. Tymczasem poświęcamy dzisiaj znacznie więcej uwagi temu zewnętrznemu życiu. Pozbywamy się kolejnych okazji do pracy nad sobą i szukania Boga na rzecz coraz bardziej wypchanego grafiku zajęć. Na rzecz pracy, kariery, rozrywki, spotkań towarzyskich. Zapominamy wracać do źródła. A człowiek, który zaniedbuje własne wnętrze, podcina gałąź, na której siedzi. Jest jak ktoś, kto wyprzedaje meble i sprzęty ze swojego domu, żeby sobie ufundować ładną elewację. Potrzebujesz w swoim życiu azylu, w którym będziesz w stanie nabrać na nowo sił i na nowo rozkochać się w Bogu. Tym azylem jest Twój wewnętrzny świat, Twoja prywatna przestrzeń. Jeżeli zamiast go strzec, zapchasz swoje życie wszystkim, czym się da, to nie zdziw się, że nie będziesz wzrastać. Będziesz jak rozbitek na morzu, który nie ma gdzie uciec przed sztormem. Bo wszędzie dookoła właśnie hulają fale i ten sztorm. Nie zdziw się, kiedy nawet małe rzeczy zaczną wytrącać Cię z równowagi. Nie zdziw się, kiedy dopadnie Cię wypalenie w domu, w pracy, w służbie, może w szkole, na studiach. Nie zdziw się, kiedy zauważysz, że tracisz prawdziwy kontakt ze swoją rodziną i przyjaciółmi. Nie zdziw się, kiedy któregoś dnia zrozumiesz, że już nawet nie potrafisz się modlić. Mary Slessor, taka misjonarka, która udała się do Afryki, dosyć młoda, napisała kiedyś właśnie o tym swoim pobycie tam, wspominając jakiś dzień, który minął. Ostatnio nie przykładam zbyt wielkiej wagi do tego, na czym śpię, ale teraz, kiedy leżę na stercie brudnych patyków, pokrytych łupinami kukurydzy wśród szczurów i insektów, obok trzech innych kobiet i trzydniowego noworodka oraz około tuzina owiec, kóz i krów na zewnątrz, nic dziwnego, że nie zaznałam zbyt wiele snu. Miałam za to taką spokojną i cichą noc w moim sercu. Tego właśnie szukamy. Szukamy uporządkowanego wnętrza, które pomoże nam zachować spokój i skupić się na Bogu w każdych okolicznościach. Wnętrza, które pozwoli nam wzrastać. Musimy stworzyć sobie warunki, w których będzie to możliwe. Więc to jeśli chodzi o powrót do źródła. Teraz chciałbym takie pytanie każdemu z nas postawić. Jesteś napędzany czy powołany? I wyjaśnię, o co mi chodzi. Jakbyś przerzucił właśnie, napędzany czy powołany? A przeczytajmy fragment z Ewangelii Marka, 4 rozdział, wersety 14-20. Fragment bardzo znany, chociaż zazwyczaj się go czyta w trochę innym kontekście. Siewca to ktoś, kto rozsiewa słowo. Ludzie podobni do ziarna przy drodze to ci, do których przychodzi szatan i natychmiast wybiera to, co właśnie zostało w nich zasiane. Ludzie podobni do ziarna na skalistym gruncie to ci, którzy po usłyszeniu słowa szybko i chętnie je przyjmują, ale brak im korzenia, są niestali i gdy z powodu słowa dochodzi do ucisku lub prześladowania, szybko się odwracają. Ludzie podobni do ziarna pośród cierni to ci, którzy usłyszeli słowo, lecz troski tego wieku, zwodnicze uroki bogactwa i pożądanie innych spraw wkraczają i zagłuszają słowo, także nie wydaje plonu. Natomiast ludzie przypominający urodzajną ziemię to ci, którzy słuchają słowa, są mu posłuszni i wydają plon. Jedni 30-krotny, drudzy 60-krotny, a jeszcze inni 100-krotny. Więc w tym tekście powiedziałbym, że ludzie dzielą się na napędzanych i powołanych. Ludzi podobnych do ziarna wśród cierni napędzają troski, bogactwo i pożądanie innych spraw. Ludzi podobnych do ziarna na gruncie skalistym napędzają najróżniejsze rzeczy, ale tylko na chwilę. Oni są zmienni. Czasami napędza ich ciekawość, entuzjazm, a czasami strach przed prześladowaniami, jak widzieliśmy w tym fragmencie. Ciężko powiedzieć, co napędza ludzi podobnych do ziarna przy drodze, ale w pewnym sensie możemy powiedzieć, że napędza ich szatan. Kieruje ich myśli na zupełnie inne tory niż na tory słuchania Słowa Bożego. Siedzi w nich tak głęboko, że nawet na chwilę nie są w stanie przyjąć tego słowa. Odwracają się i idą dalej. Są jeszcze ludzie, którzy słuchają słowa i są temu słowu posłuszni i wydają owoce. O takich ludziach możemy powiedzieć, że są ludźmi powołanymi. Bóg przez swoje słowo powołał ich do swojego królestwa, a oni odpowiedzieli na to wiarą. Stali się wykonawcami słowa. I oczywiście ta przypowieść dzieli ludzi na nawróconych i nienawróconych. W jej świetle wszyscy chrześcijanie są ludźmi powołanymi. Są wykonawcami słowa. Ale w praktyce musimy przyznać, że bardzo często dajemy się napędzać tym samym rzeczom, które powstrzymują ludzi przed nawróceniem. Zostaliśmy powołani do Bożego Królestwa, jednak zgadzamy się na to, żeby być napędzani przez inne rzeczy. W takim razie zadajmy sobie bardzo proste pytanie. Co nas napędza? Dam kilka przykładów. To może być pycha. Może napędzać mnie pycha. Chcę pokazać wszystkim, że potrafię. Swoim rodzicom, szefowi, kolegom z pracy, ludziom w kościele. Najróżniej. Może napędzać mnie strach. Boję się, że zostanę uznany za nieefektywnego albo niepotrzebnego, więc robię to, co robię. Może napędzać mnie presja otoczenia. Nie potrafię się sprzeciwić, więc zgadzam się na to, żeby robić te wszystkie ważne rzeczy, których ludzie ode mnie oczekują, kosztem jeszcze ważniejszych. Albo może napędzać mnie lenistwo. Stale wybieram rzeczy gorsze, ale za to mniej wymagające. Może napędzać mnie pożądliwość. Nie mogę skupić się na tym, co wartościowe, bo cały czas myślę o zaspokojaniu swoich zachcianek. To mogą być najróżniejsze rzeczy, jakieś emocje, pragnienia, przyzwyczajenie, niewłaściwe przekonanie, najróżniej. I taki człowiek, który jest napędzany przez różne rzeczy, On ma kilka charakterystycznych cech i to będzie sześć cech, które teraz podam, które zostały zaobserwowane przez kogoś innego. Przez takiego pastora Gordona McDonalda, który napisał książkę na ten temat. I pierwsza cecha takiego napędzanego człowieka. Po pierwsze... Nie, był dobry slajd. Tylko zerkam. Po pierwsze, taki człowiek kolekcjonuje dokonania. Jest to człowiek, który swoje poczucie wartości buduje na tym, czego udało mu się osiągnąć, a nie na tym, kim jest w Bożych oczach. Bardzo często taki człowiek nie potrafi sobie poradzić z porażką, ani nawet z brakiem natychmiastowych efektów, bo to podważa jego wartość w jego własnych oczach. Dalej, jest to człowiek, który ciągle chce czegoś więcej. Nie potrafi być usatysfakcjonowany tym, co ma. Cały czas wydaje mu się, że szczęście i satysfakcja czeka gdzieś dalej. Przy kolejnym awansie, przy kolejnej podwyżce, na kolejnym etapie studiów albo życia. Będę szczęśliwy, kiedy tylko... No i tu możemy w sobie wstawić cokolwiek. A nie potrafi się cieszyć tym, co ma. Dalej, jest to człowiek, który zaniedbuje swój wewnętrzny świat na rzecz tego, co zewnętrzne. O tym właśnie mówiłem od początku. Nie ma czasu, żeby się modlić, czytać, ani rozwijać, bo jego dzień jest wypchany czymś innym. Dalej, zaniedbuje relacje z ludźmi. Nie pamięta o nich i nie poświęca im tyle czasu, ile potrzebują, ani nawet nie jest z nimi tyle, ile on rzeczywiście potrzebuje. Przynajmniej jeżeli mówimy o wartościowych kontaktach z ludźmi, a nie tylko o byciu w tym samym miejscu i w tym samym czasie. Dalej, cały czas porównuje się z innymi i na tej podstawie albo czuje się dobrze, albo niedobrze. Jeżeli innym idzie gorzej ode mnie, to nagle czuje się zadowolony i wartościowy, a jeżeli innym idzie lepiej ode mnie z jakiegoś powodu, to czuje się bez wartości i tak w ogóle do niczego. I ostatnia cecha napędzanego człowieka: gromadzi w sobie złość i inne negatywne emocje. Żyje z nimi, zamiast oddać je Bogu. Jeżeli rozpoznajesz sobie te cechy, może któreś z nich, to one są bardzo wyraźnym sygnałem, że być może zaniedbałeś swój wewnętrzny świat. Więc zadaj sobie pytanie, jak wygląda twoje życie od kuchni? Co jeszcze możesz zrobić, żeby je uporządkować? Z drugiej strony możemy żyć jak ludzie powołani. Człowiek powołany, przez analogię do tego, co mówiłem o człowieku napędzanym, to ktoś, kto po pierwsze odnajduje swoją wartość w Chrystusie, a nie w tym, co robi. Po drugie, jest usatysfakcjonowany tym, co ma i dziękuję za to Bogu. To nie znaczy, że nie chce się rozwijać. To nie znaczy, że nie chce coraz bardziej służyć Bogu w jakiś sposób, czy robić jakichś postępów w swoim życiu, czy prywatnym, czy zawodowym, ale potrafi się cieszyć tym, co ma. Dalej, starannie pielęgnuje swój wewnętrzny świat. Dba o swoje życie z Bogiem, o swój rozwój intelektualny, o swoje zdrowie i sprawność fizyczną, zachowuje właściwy balans pracy i odpoczynku. Dalej, pamięta o ludziach, którzy są wokół niego, jest nimi szczerze zainteresowany. Po piąte, potrafi cieszyć się sukcesami innych i nie zamartwia się tym, jak wypada na ich tle. I ostatnie, panuje nad swoimi emocjami i zawsze potrafi znaleźć ukojenie w Bogu. Takimi ludźmi chcemy być, prawda? Jednym z tych ludzi możesz być bez większego wysiłku. To bardzo łatwe. Bardzo łatwo jest być napędzanym człowiekiem. Ale w rzeczywistości to wyssie to z ciebie wszystkie siły. Bycie tym drugim, jakby życie jak człowiek powołany, wymaga konsekwentnej pracy nad sobą. Wymaga wyrzeczeń i podejmowania trudnych decyzji. Wymaga wyznaczania granic, których nie przekraczasz i których nie pozwalasz przekraczać innym. Ale w zamian umożliwia ci czerpanie pełnymi garściami ze źródła siły, które znajduje się poza tobą, w Chrystusie. Ponieważ nic nie rujnuje twojej relacji z Chrystusem, twojego kontaktu z Nim. Więc skoro wiemy, że chcemy być ludźmi powołanymi, a nie napędzanymi, to zastanówmy się, co praktycznie możemy z tym zrobić. I tutaj przechodzimy do kolejnej myśli, czy do kolejnego punktu, który nazwałem usuwanie chwastów. List do Efezjan, 4 rozdział, wersety 22-24. Apostoł Paweł napisał takie słowa: wiecie, że macie zedrzeć z siebie starego człowieka, który hołdował dawnemu sposobowi życia i którego niszczyły zwodnicze żądze. Zamiast tego macie poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu i oblec się w nowego człowieka stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Człowiek nieodrodzony duchowo i człowiek odrodzony, chrześcijanin, żyją na dwa różne sposoby. Życie człowieka nieodrodzonego jest napędzane i niszczone przez różne żądze. Przed chwilą mówiłem o kilku symptomach takiego życia. Człowiek odrodzony ma żyć inaczej. Ma poddawać swój umysł nieustannej odnowie. Ma też stawać się człowiekiem, który jest pełen Bożej sprawiedliwości i świętości. To przynajmniej widzimy w tym fragmencie z Efezjan. Różnica między jednym i drugim człowiekiem powinna być bardzo wyraźna. Niestety w praktyce po nawróceniu bardzo często wracamy na stare ścieżki, a w niektórych aspektach naszego życia nigdy z nich nie schodzimy. Powielamy niewłaściwe schematy z naszej przeszłości, ponieważ nigdy w poszczególnych dziedzinach życia nie nauczyliśmy się stosować Bożych rozwiązań. Albo może kiedyś się nauczyliśmy, ale jednak to było dla nas zbyt trudne i wymagające i z czasem przeszliśmy do czegoś gorszego i mniej wartościowego. Pozwalamy dziś na to, żeby nasze życie było zachwaszczone przez różne rzeczy. Przez rzeczy, na które albo nie powinno być w tym życiu miejsca, albo które powinny znajdować się pod ścisłą kontrolą. Kilka przykładów takich chwastów. Najbardziej chyba flagowy: telewizja albo komputer. Ślęczę przed ekranem i poświęcam tej rozrywce najlepszy czas mojego dnia, kiedy moje ciało i umysł są sprawne i mógłbym ich używać do czegoś znacznie bardziej pożytecznego. Mógłbym w tym czasie wykonywać swoje obowiązki albo w jakiś sposób się rozwijać fizycznie, intelektualnie, duchowo albo pomagać innym, a ja egoistycznie wybieram, że zamiast tego będę wtłaczał do swojej głowy kolejne obrazy i dźwięki, z których w rzeczywistości nic dla mnie nie wynika. Tak bym zdefiniował ten problem. Nie mówię, że komputer i telewizja to jest zło, że w ogóle nie wolno tego używać, że to tylko zatruwa nasze życie. Nie mówię, że nie można z nich mądrze korzystać, ani się przy nich rozwijać, czy nawet wzrastać duchowo, jeżeli to jest wartościowo spędzany czas. Ale nie możemy pozwalać na to, żeby one nad nami panowały. Nie możemy pozwolić na to, żeby uczyniły nas nieskutecznymi dla Królestwa Bożego. Bo po prostu wypełnią nasz cały wolny czas. Inny przykład takiego chwastu: toksyczne relacje. To może być osoba, która zatruwa nasz umysł. Może szydzi, może oczernia innych, może ciągle narzeka, może namawia nas do złego. Trzeba bardzo pilnować tego, w jaki sposób wpływa na nas otoczenie. Inny chwast: złe nawyki. Na przykład wstaję rano i przez pierwsze 3 godziny niczym się nie zajmuję. Wałęsam się bez celu po domu, po raz setny przeglądam te same strony internetowe, nie wiem, gapię się w ścianę, a potem nie mam na nic czasu. Jestem zły, bo nie mam na nic czasu. Jakikolwiek to jest nawyk, to był taki losowy przykład, to już każdy z nas będzie wiedział najlepiej. Dalej, kolejnym chwastem może być pracoholizm. Cały czas martwię się na przykład o swoją pozycję w pracy i przez to daję jej pierwszeństwo względem mojej rodziny czy mojego życia z Bogiem. Innym chwastem mogą być konkretne grzechy, na przykład grzechy seksualne, albo złość, albo plotkowanie. Mamy tendencję do tego, żeby się przywiązywać do nich i szukać dla nich wymówek. Wmawiać sobie, że to wyłącznie nasza sprawa i cały czas uciekać od stanowczego zerwania z nimi. Naprawdę łatwo jest się przywiązać do swojego grzechu. I przykłady można by mnożyć. Nasze życia niestety są pełne mniejszych i większych chwastów. One nas tłamszą, wysysają z nas życie, odwracają naszą uwagę od ważniejszych rzeczy, zatruwają nasze życie z Bogiem, obciążają nasze sumienia, czujemy się źle ze sobą, kiedy jest ich dużo w naszym życiu, i zabijają naszą produktywność. A przecież chrześcijanin to ktoś, kto oddał Bogu całe swoje życie. Całe, a nie tylko pół godziny rano, pół godziny wieczorem i parę godzin na spotkania w tygodniu. Czytamy w pierwszym liście do Koryntian 10:31: A tak więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego robicie, wszystko róbcie ku chwale Boga. Wszystko, co robimy, ma w jakiś sposób oddawać chwałę Bogu. Tak więc zastanów się nad tym, jak wygląda twoje życie od kuchni. Zastanów się, czy czasem nie ma w nim rzeczy, które po prostu są chwastami. A jeżeli masz co do czegoś wątpliwości, to zastanów się, w jaki sposób oddajesz tę chwałę Bogu. I czy czasem odrzucając to, nie stałbyś się wolny do tego, żeby jeszcze bardziej uwolnić go, uwielbić go swoim życiem. To jeśli chodzi o usuwanie chwastów. A teraz chciałbym jeszcze parę słów powiedzieć o kolejnej rzeczy, która myślę, że może być bardzo pomocna w uporządkowaniu naszego wewnętrznego świata, a która czasami kuleje. Zauważyłem też jakiś czas temu taką jeszcze jedną smutną rzecz. Zauważyłem, że nikt nigdy nie nauczył mnie dobrze odpoczywać. Myślę, że jako chrześcijanie w ogóle mamy z tym problem. Dobrze nam idą inne rzeczy. Praca zawodowa, organizowanie kolejnych spotkań i wydarzeń, może dyskusje teologiczne, zaangażowanie społeczne, poszerzanie naszych kwalifikacji. Ale przy tym wszystkim bardzo często nie wiemy, jak odpoczywać. A odpoczynek jest bardzo ważnym elementem chrześcijańskiego życia. Jeżeli zaniedbujemy ten element, to po pierwsze nie jesteśmy w tej kwestii wierni Bogu, który wzywa nas do tego, żebyśmy odpoczywali, a po drugie wprowadzamy zamęt do naszego wewnętrznego świata. Każdy z nas może stać się kolosem, który nie potrzebuje odpoczywać, albo który może odpoczywać jakkolwiek, źle jak mu się tylko podoba, ale to będzie kolos na glinianych nogach. Zobaczmy, co Słowo Boże mówi na temat odpoczynku. I oczywiście z tego można by całą serię kazań zrobić, a ja robię tylko jeden punkt. Więc taki najbardziej sztandarowy fragment wybrałem. Księga Wyjścia, 20 rozdział, wersety 8-11. Trzecie przykazanie. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana, Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służebnica, ani Twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Bóg stworzył świat w 6 dni, a 7 dnia odpoczął. Czy to znaczy, że Bóg się zmęczył? Że już nie mógł dalej, bo musiał odpocząć? Musiał na chwilę zawiesić swoje Boże obowiązki i zrobić sobie przerwę? On nie potrzebuje odpoczynku, ale uznał go za coś dobrego i wartościowego. I w ten sposób pokazał nam, jak ważna dla nas jest ta czynność. O ile bardziej my jej potrzebujemy niż Bóg. Dlatego też, kiedy Bóg ustanawiał prawa dla Izraelitów, nakazał im poświęcić cały jeden dzień w tygodniu na odpoczynek. Po co? Można by się zapytać. Kiedy Mojżesz powraca do tego przykazania w Księdze Powtórzonego Prawa 5:14-15, przytacza jeszcze 2 uzasadnienia odnośnie obchodzenia sabatu. Więc przeczytam też ten fragment. Ale 7 dnia jest sabat Pana, Twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służąca, ani Twój wół, ani Twój osioł, ani Twoje bydle, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach, aby odpoczął Twój sługa i Twoja służebnica, tak jak Ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem ziemi egipskiej, że Pan Twój Bóg wyprowadził Cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał Ci Pan Twój Bóg, abyś obchodził dzień sabatu. Tak więc dlaczego Żydzi mieli obchodzić sabat? W tych 2 fragmentach znalazłem 3 uzasadnienia. Po pierwsze, dlatego, że Bóg odpoczął 7 dnia. Po drugie, dlatego, żeby oni odpoczęli i wszyscy, którzy u nich są. I po trzecie, dlatego, że Bóg wyprowadził ich z Egiptu. Innymi słowy, ich odpoczynek miał im przypominać o tym, czego Bóg dokonał w historii ich narodu lub w dziejach świata. Mieli więc odzyskiwać siły, ale mieli odzyskiwać siły, skupiając się na Bogu. To miało im przypominać o Nim. To bardzo ważne wytyczne również dla naszego odpoczynku. Pomyślcie, jak często dni naszego odpoczynku są bardziej jałowe duchowo niż te dni, w których mamy do zrobienia mnóstwo rzeczy. Jeżeli zdarza ci się to regularnie, to znaczy, że dopiero musisz nauczyć się dobrze odpoczywać. I podobnie jak z wieloma innymi rzeczami, zły odpoczynek jest łatwiejszy niż dobry. Jest to wiele łatwiejszy, a nawet przyjemniejszy często. Kiedy mam trochę wolnego, łatwiej jest mi znowu włączyć komputer, niż pójść na spacer albo sięgnąć po dobrą książkę. Jeżeli jednak miałbym porównać jakość odpoczynku i satysfakcję, która z niego wynika, to zdecydowanie wygrywa spacer albo czytanie książki. O wiele też łatwiej byłoby mi oddać Bogu taki czas, niż czas przed komputerem, który zapycha mój umysł różnymi informacjami i bodźcami, dźwiękiem właśnie, obrazem, tekstem, wszystkim naraz. I oczywiście komputer też można wykorzystać do odpoczynku i można przy nim odpoczywać dobrze. Można się przy nim rozwijać, a nawet poznawać Boga w jakiś sposób. Można też powiedzieć, że czasami jesteśmy tak wypompowani, że nie wykrzesamy z siebie już sił na spacer czy na książkę, a tylko na taką najprostszą rozrywkę. Ale w wielu wypadkach takie myślenie jest tylko i wyłącznie wymówką. Wiem po sobie. Wymówką wynikającą z lenistwa. Łatwiej jest mi siąść i nic nie robić, niż wziąć się i coś zrobić, przy czym naprawdę bym wartościowo odpoczął i zregenerował siły. Nie tylko fizyczne, ale też właśnie duchowe, mentalne. Musimy bardzo uważać, żeby nasz odpoczynek nie wyssał z nas reszty sił. To się zdarza. Jak w takim razie odpoczywać dobrze? 3 takie punkty sobie wypisałem. Nie mam ich raczej na slajdzie. Po pierwsze, wygospodaruj na to czas i przestrzeń. Żydzi mieli na to określony dzień w tygodniu, a ich przestrzeń chroniły bardzo rygorystyczne zasady odnośnie obchodzenia sabatu. I to było mądre i dobre. Bóg to ustanowił. Nie znaczy to, że my mamy teraz też obchodzić sabat i jakby dokładnie w ten sam sposób, co Żydzi, ale możemy się z tego nauczyć, że ważne jest, żeby wygospodarować na to czas i przestrzeń. Przestrzeń nie tylko na zasadzie miejsca, ale może też jakichś zasad, których się trzymamy odpoczywając, które pomagają nam odpoczywać, a nie zrobić z tego po prostu kolejny dzień, który będzie dla nas wykończający, albo kolejną godzinę, cokolwiek to będzie. Po drugie, powierz swój odpoczynek Bogu i wykorzystaj go, żeby w jakiś sposób się do Niego zbliżyć. A po trzecie, postaraj się rzeczywiście odpocząć, a nie tylko zmienić formę swojej aktywności. Odpoczywaj dobrze, a twój wewnętrzny świat bardzo na tym skorzysta. Jeszcze jedna myśl na zakończenie. Mówiłem w tym kazaniu sporo o tym, jak żyjemy i co możemy zrobić, żeby żyć trochę lepiej. Ale najważniejsze w tym wszystkim wcale nie są nasze starania. W świetle naszych uczynków, tego jacy jesteśmy, nikt z nas nie był i nie jest w stanie podobać się Bogu. Jego polecenie dla każdego z nas jest bardzo proste. Nie grzesz, bądź bez skazy, bądź święty, doskonały. I dobrze wiemy, że nie wypełniliśmy tego nakazu. Wielokrotnie zgrzeszyliśmy, a sprawiedliwą karą za grzech jest śmierć. Bóg jednak jest pełen miłości i postanowił nas ocalić. Posłał na świat swojego Syna, który jako jedyny nigdy nie popełnił grzechu i jako taki, jako jedyny mógł wziąć na siebie naszą karę. Zrobił to umierając na krzyżu, a po 3 dniach zmartwychwstał jako Król Królów i Pan Panów. Każdy, kto Mu zaufa i zdecyduje się pójść za Nim, otrzyma dar życia wiecznego i stanie się nowym stworzeniem, nowym człowiekiem. Zacznie od nowa. Będzie to człowiek, któremu odpuszczono jego grzechy i w którym działa Duch Święty, pobudzając go i uzdalniając do życia w Boży sposób. Jeżeli naprawdę chcesz uporządkować swój wewnętrzny świat, to musisz zacząć od tego. Musisz poznać Chrystusa i oddać Mu ster twojego życia. Bez tego będziesz skazany tylko i wyłącznie na własne siły, a te siły są marne. A nawet kiedy uda ci się poukładać wszystko tak, jak to się tobie podoba, to i tak nie zdobędziesz w ten sposób Bożej sympatii. Kiedy umrzesz, to wszystko przepadnie, a ty pójdziesz na wieczne potępienie. Bo karą za grzech jest śmierć. Dlatego też bez Chrystusa to wszystko, o czym mówiłem, nie będzie miało dla ciebie żadnej wartości. Jeżeli jednak uwierzyłeś Chrystusowi, To jest dla Ciebie nadzieja nie tylko dotycząca życia wiecznego, ale też doczesnego, tego życia teraz. Pamiętaj, że Chrystus jest źródłem tej nadziei. Staraj się, pracuj nad sobą, ale przede wszystkim powiesz Mu wszystko, o co się troszczysz i wszystko, co robisz. Pamiętaj, że to od Niego jest i wykonanie, i chcenie. Więc podsumowując, były 4 punkty. Powrót do źródła. Mówiłem o tym, że potrzebujemy warunków, w których możemy skupić się na Bogu i wzrastać. W drugim punkcie, napędzany czy powołany, mówiłem, jakie są różnice między jednym i drugim. Mówiłem o tym, że jedno jest łatwiejsze, ale wycieńczające, a drugie wymaga pracy, ale ułatwia czerpanie sił od Chrystusa. W trzecim punkcie, usuwanie chwastów, tak naprawdę zadałbym pytanie, co w Twoim życiu uniemożliwia Ci pełniejsze oddanie chwały Bogu? Jaki chwast wysysa z Ciebie duchowe siły i nie tylko duchowe? I w ostatnim punkcie, dobry odpoczynek, takie trzy rady odnośnie dobrego odpoczynku dałem. Wygospodaruj czas na to i przestrzeń, powierz ten czas Bogu i po trzecie postaraj się rzeczywiście odpocząć, a nie tylko zmienić formę aktywności. I na zakończenie powiedziałem, że musisz zaufać Chrystusowi przede wszystkim i powierzyć Mu wszystko, co robisz, bo bez Niego to nie ma sensu i to nie ma szans na powodzenie. Pozwólcie, że się pomodlę. Panie, tak bardzo dziękuję Ci, że posłałeś Twojego Syna na świat i że ten Syn wnosi w nasze życie nadzieję i pokój i że przez Niego możemy żyć z Tobą już tu i teraz i ze świadomością, że wiemy, dokąd idziemy, że nie idziemy na potępienie, ale już zawsze będziemy z Tobą. Proszę Cię, pomóż nam żyć tak, żeby oddawać tym życiem Tobie chwałę. Proszę Cię, pomóż nam dbać o to życie, pielęgnować je nie tylko na zewnątrz, ale też wewnątrz. To, jak jesteśmy z Tobą, to, jak jesteśmy, kiedy nikt nas nie widzi, to, jak odpoczywamy, jak spróbujemy się rozwijać, wzrastać, jak gospodarujemy naszym czasem. Panie, proszę Cię, ucz nas tego. Bardzo łatwo jest zaniedbać nasze życie tam, gdzie nikt go nie widzi. Proszę Cię, czyń nas ludźmi, jakimi powinniśmy już być. Proszę Cię, ucz nas chodzić Twoimi ścieżkami i wzrastać. Niech Tobie będzie chwała.